Popatrz. Popatrz, jaki płaszcz sobie kupiła. Ile on musiał kosztować? Co ona myśli, że jest wielką damą? A przecież słoma z butów wystaje. Oby ją samochód ochlapał, bo akurat dobrze popadało. A jaka torebka, widziałaś? Co to człowiek sobie wyobraża? Udaje kogoś, kim nie jest. Fałszywa kobieta. A wiesz, jaka wredna? A niech zgubi tę torebkę albo w kościele zostawi, jak jest taka cwana. Ty widziałeś? Co? Co? Roman spod szóstki kupił nowy samochód. Czerwony. Na lufelgach. Dwa razy już zmieniał samochód w tym roku. No, powodzi się. Tak to jest. Jak człowiek ma dużo, to później ma jeszcze więcej. A jak ja biedny, to coraz gorzej. Widzisz? Taki oszust, taki kłamca, a ciągle się dorabia. Spokojnie, może grat mu dobrze go obije, albo ktoś gwoździem przejedzie. Zresztą zasługuje na to, należy mu się. W naszej drodze kazań pasyjnych. Przechodzimy dzisiaj do trzeciego grzechu. Popysze i chciwości. Dzisiaj zapraszam do krótkiej refleksji na temat zazdrości. Tak więc trzeci grzech główny – zazdrość. Z zazdrością spotykamy się dosyć często. Czy ona dotyczy bardziej mężczyzn czy kobiet? Ciężko to ocenić. Pewnym jest jednak fakt, że wielu ludzi, czy to mężczyzn, czy kobiet, przywykło do pojawiającej się w nich zazdrości i pozwolili jej zapuścić w swoich duszach i umysłach korzenie. Wystarczy, że ktoś ma lepiej, co według nas jest całkowicie niesprawiedliwe. I może pojawić się zazdrość. Ktoś ma więcej pieniędzy, jest zdrówy jak ryba, a ja z miesiąca na miesiąc, bez oszczędności, jeszcze ciągle chorowity. Odruchowo może pojawić się zazdrość. Jestem pobożna, w miarę ułożona, co niedziela w kościele, po ślubie. A ona przychodzi raz na rok od wielkiego dzwonu. Nic ją nie interesuje, niczym się nie martwi. A żyje spokojnie, wiedzie się jej. I znowu wkrada się ta jędza, zazdrość. Warto też wspomnieć o zazdrości, która może pojawić się w związku małżeńskim czy ogólnie w relacjach międzyludzkich. Może wtedy ona prowadzić do niezrozumienia, konfliktów, a w ostateczności do zerwania kontaktu. Zazdrość. Pojawia się często niezależnie od naszej woli, jakby znienacka. I jeżeli zazdrość pojawia się w naszym umyśle automatycznie, jako reakcja na to, co widzimy, jeśli jest to tylko przejściowe, krótkotrwałe uczucie, to wtedy nie mówimy jeszcze o grzechu. To, co czuję, czyli gniew, smutek, radość, zazdrość, nie są oceniane moralnie jako dobre lub złe. To dopiero od naszej decyzji, od naszej woli zależy, co zrobimy z tym, co tylko przejściowo, automatycznie może pojawić się w naszym umyśle, w naszym sercu. I dla przykładu, kiedy jestem zdenerwowany, bo zepsuł mi się telefon, Mogę zareagować w dwa całkowicie różne sposoby. Pierwszy to nakręcanie się, przeklinanie, pełna złość, która w końcu może prowadzić do wylania tej złości potokiem obraźliwych słów na pierwszą lepszą osobę. Uczucie, które tylko przebłysło gdzieś w umyśle, staje się widoczne i powoduje zewnętrzne zło, a więc grzech. Ale mogę także wziąć głęboki oddech, poszukać rozwiązania problemu, powiedzieć o tym zdenerwowaniu komuś bliskiemu, razem porozmawiać, pomyśleć, co z tym zrobić, aby z uczucia powstał grzech. Musi to być działanie świadome i dobrowolne. Wielki problem pojawia się w chwili, gdy rozpalana w nas zazdrość przeradza się w życzenie komuś zła. Kiedy hodujemy w naszym sercu zazdrość, podlewamy ją, tolerujemy, to w końcu wyrośnie z niej obrzydliwy kwiat. Bo ostateczną formą zazdrości jest złorzeczenie drugiej osobie. I w takiej sytuacji mamy już do czynienia z grzechem ciężkim, z grzechem śmiertelnym. Popatrzcie, prosta, niezależna od naszej woli myśl, przebłysk, że jestem zazdrosny, może doprowadzić do tego, że życzymy komuś tego, co najgorsze, najstraszniejsze. I bardzo mocnych słów, także w tym kontekście, używa święty Paweł, gdy mówi: jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem. Ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Te twarde słowa apostoła narodów podkreślają prawdę, że grzech śmiertelny, grzech ciężki, zamyka bramy Królestwa Niebieskiego. A przecież szczęście w raju, szczęście wieczne, na zawsze, bez końca, jest celem naszego życia. A zazdrość może tak bardzo utrudnić nam drogę do tego szczęścia. Posłuchajcie, co na temat zazdrości mówi Stary Testament. Pan posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: w pewnym mieście było dwóch ludzi. Jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła. Biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi. Jadła jego chleb i piła z jego kubka. Spała u jego boku i była dla niego jak córka. Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać coś z owiec i własnego bydła, czym mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał. Więc zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi i tę przygotował człowiekowi, co przybył do niego. Ta przypowieść z drugiej księgi Samuela wskazuje na jeden ważny aspekt zazdrości. Człowiek bogaty, któremu niczego nie brakowało, bo miał wielkie stada. Był ślepy. Ten człowiek był ślepy, bo nie widział tego, co posiada. Nie doceniał tego, co ma. Jego majętność ogłupiła go i uczyniła jego serce kamieniem. Wiedział on, że ta jedyna owieczka, którą ma biedak, jest dla niego tak bardzo ważna i bliska. A jednak wyrwał ją i zabił. A przecież jakby wziął jedną owcę ze swojego wielkiego stada, nie odczułby nawet różnicy. Swoim obrzydliwym zachowaniem pokazał, że życzy temu człowiekowi zła, bo był przyczyną nieszczęścia dla tego biednego człowieka. Mamy tu więc opisany grzech przeciw 10. przykazaniu. Nie pożądaj żadnej rzeczy swojego bliźniego. I możemy pytać, jak reagować? Jakiego sposobu użyć, by zazdrość jak najprędzej od siebie odrzucić? Co robić, gdy tylko zaświta nam w głowie myśl o zazdroszczeniu komuś czegokolwiek? Jeżeli zazdrość może prowadzić do złorzeczenia, uderzmy czymś przeciwnym. Przychodzi zazdrość. I od razu wzbudź myśl. Niech się jej wiedzie. Niech się jemu wiedzie. Niech Pan Bóg jej błogosławi. Niech Pan Bóg jemu błogosławi. W ten prosty sposób nie pozwolimy, aby zatrute ziarno zazdrości zapuściło w nas korzeń. Spróbujmy też w takiej sytuacji uczciwie popatrzeć, ileż dobra sami posiadamy. I nie chodzi tu tylko o dobra materialne, ale o całość tego, czym Bóg mnie obdarowuje. W ten sposób także łatwiej zniszczyć u samego początku ten trzeci grzech główny. A kiedy Jezus podczas swojej męki miał do czynienia z grzechem zazdrości? Posłuchajmy fragmentu wizji mistyczki Katarzyny Emmerlich. Kajfasz zarzucił Jezusa potokiem obelg i wymyślonych zarzutów. A oprawcy i bliżej stojący żołnierze szarpali wciąż Pana i popychali. Mieli oni żelazne pałeczki z gruszkowatą gałką na końcu, nabitą gwoździami. Tymi laseczkami szturchali go wciąż, wołając: odpowiadaj, otwórz usta, nie umiesz mówić? Kajfasz z większą jeszcze niż Annasz złością zasypywał Jezusa mnóstwem natarczywych pytań. Lecz Jezus zbolały i cichy stał spokojnie, z oczyma utkwionymi przed siebie, nie patrząc nawet na Kajfasza. Oprawcy, chcąc wymusić nad nim odpowiedzi, bili go po kręgach, po bokach i rękach, nawet kuli go szydłami. A jakiś okrutny człowiek przycisnął mu wielkim palcem dolną wargę do zębów i zawołał: no, kąsaj. Wobec uporczywego milczenia Jezusa zarządził Kajfasz przesłuchanie świadków. Przekupiony motłoch zaczął więc znowu krzyczeć i pleść na wyścigi, co komu ślina na język przyniosła. Znów występowały z oskarżeniami pojedyncze partie nieprzyjaciół Jezusa spomiędzy faryzeuszów i saduceuszów, zebranych na święta z całego kraju, których umyślnie wyszukano i tu sprowadzono. Znowu powtarzano te dawne zarzuty, które Jezus już może po 100 razy zbijał. Mówiono, że uzdrawia i wypędza czarty mocą diabelską, że gwałci szabat, łamie posty, nazywa faryzeuszów nasieniem jaszczurczym i cudzołożnikami, że podburza lud, przepowiada zagładę Jerozolimy, obcuje z poganami, celnikami, grzesznikami i podejrzanymi niewiastami, że uczniowie jego nie obmywają rąk według przepisu. Zarzucono mu dalej, że włóczy się z tłumami, każe się nazywać królem, prorokiem, a nawet Synem Bożym. I wciąż mówi o swoim królestwie, że zaprzecza prawomocności rozwodów i rzuca klątwy na Jerozolimę. Przytaczano jego słowa, iż nazywa się chlebem żywota i mówi niesłychane rzeczy, że kto nie spożywa jego ciała i nie pije jego krwi, nie będzie błogosławiony i zbawiony. Tak to przekręcano i przeinaczano wszystkie jego słowa, nauki i przypowieści, przeplatając oskarżenia obelgami i czynnymi zniewagami. Lecz w tych wywodach oskarżyciele wciąż się plątali i zaprzeczali sobie nawzajem. Doskonałym wytłumaczeniem, podpowiedzią do tego fragmentu wizji są słowa ewangelisty Marka, który mówi: Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go z zazdrości. Piłat przekonywał się coraz bardziej, że arcykapłani zazdrości, zawiści chcą skazać Jezusa. I to jest bardzo znamienne, że Piłat, poganin, który nie był ani Żydem, ani wyznawcą Chrystusa, zdaje sobie sprawę, że to zazdrość w dużej mierze może doprowadzić do skazania Chrystusa Pana. Zazdrość przerodziła się w życzenie zła. I chociaż Żydzi widzieli tłumy, które za nim szły, widzieli i słyszeli opowieści o ludziach uzdrowionych, o sparaliżowanych, którzy teraz biegają, o ślepych, którzy doskonale widzą. Przecież oni widzieli Łazarza i młodzieńca z Nain, którzy byli wskrzeszeni. Nikt temu nie zaprzeczał, to był dla nich fakt. Ale rodząca się zazdrość, zawiść względem Chrystusa Pana zaowocowała złorzeczeniem. I złorzeczenie to było straszliwe, impulsywne, dzikie i nieopanowane. Przez tę zawiść kazano niewinnego człowieka przybić gwoźdźmi do dwóch sosnowych belek. Zawiść, zazdrość poprowadziła go na śmierć. Na śmierć najstraszniejszą. I nie wiem, jak do końca Państwu to wytłumaczyć, ale gdy myślę o sobie zazdrosnej, o zazdrośniku, złośniku, który pławi się w tych myślach, nie potrafi z nich wyjść, od razu na myśl mi przychodzi zwykły czerwony pomidor. Zwykły, czerwony, naburmuszony pomidor, który prawie pęka ze swojej złości, ze swojej czerwieni. I patrząc na takiego człowieka z boku, pomimo jego osobistej tragedii grzechu, gdy patrzymy na takiego czerwonego zazdrośnika, to cała sytuacja wydaje się śmieszna, zabawna. I nikt z nas tutaj obecnych nie zaprzeczy, że pielęgnowana, przyjęta świadomie zazdrość niszczy, Zazdrość niszczy. Człowiek staje się zmierzły, smutny. Widzi to, co ma inny, a nie widzi sam, co ma. Zazdrość tworzy później bariery między ludźmi, nieszczerość, a nawet wrogość. I po co to wszystko? Po co to wszystko? Przecież zazdrość w ostateczności niszczy samego zazdrośnika. To jemu czy jej wyrządza ona największą szkodę. Wykańcza go samego, zakwasza, zatruwa. Nie pozwala życzyć drugiemu dobra, ale wręcz przeciwnie, tego co złe. Dlatego nie bądź zazdrosny. Jeżeli tylko taka myśl przemknie ci przez głowę, pomyśl, że możesz wtedy wyglądać jak ten naburmuszony czerwony pomidor. I na koniec, słuchajmy się w surowe, ale prawdziwe słowa Jana Chryzostoma, Jana Złotoustego, Ojca Kościoła. Walczymy ze sobą nawzajem i to właśnie zazdrość podburza jednych przeciw drugim. Jeżeli wszyscy będą z taką zawziętością rozszarpywać ciało Chrystusa, to do czego dojdziemy? Osłabiamy ciało Chrystusa. Głosimy, iż jesteśmy członkami tego samego organizmu, a pożeramy się niczym dzikie zwierzęta. Głosimy, iż jesteśmy członkami tego samego organizmu, a pożeramy się niczym dzikie zwierzęta. Panie Jezu, wydany z zawiści na śmierć, ulecz nasze serca i umysły, tak często poranione zazdrością. Naucz nas błogosławić naszym bliźnim i zauważać, jak wiele dobra sami otrzymujemy od Ciebie. Boskie serce Jezusa, przebite na krzyżu, zmiłuj się nad nami. Amen.